Mamy w mieście w Radiu Gdańsk Magda Manasterska
i Magda Świerczyńska-Dolotte. Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj nietypowo, bo nie mamy gości w studiu. Na dzisiaj przygotowałyśmy dla Państwa jednak sporą dawkę wiedzy na temat dobrego i przede wszystkim zdrowego jedzenia oraz bajek tych oglądanych i tych czytanych, a właściwie ich wpływu na rozwój naszych dzieci.
Najpierw porozmawiamy o tym, dlaczego zdrowe odżywianie jest ważne dla naszego dziecka już w czasie planowania ciąży. Najpierw porozmawiamy o tym, dlaczego zdrowe odżywianie jest ważne dla naszego dziecka już w czasie na przykład planowania ciąży. Nie będziemy jednak absolutnie zachęcać Państwa do żadnych diet, a raczej do urozmaicania swoich posiłków. Magda, ty pilnowałaś tego, żeby twoja dieta była urozmaicona, zarówno przed zajściem w ciąży, jak i w trakcie ciąży?
Ależ skąd tam? Przed ciążą nie, w czasie ciąży, no już raczej tak. W pierwszej ciąży nie miałam zupełnie ochoty na przykład na mięso, więc chcąc, nie chcąc musiałam tą dietę urozmaicić, wprowadzić do niej więcej warzyw, nasion i orzechów. No i tak mi zostało do dzisiaj, chociaż ze słodyczami niestety też. A jak było u ciebie? Ty miałaś jakieś takie przygotowanie do ciąży?
No właśnie absolutnie nie, ponieważ ja też do tej ciąży się nie przygotowywałam, aż tak. Jeżeli chodzi o zmianę, no to tak, to zależało mi na tym, żeby jednak były te częste posiłki, mniejsze, żeby one były systematycznie, żeby dużo pić, bo to jest przecież w ciąży ważne. No, żeby były warzywa, owoce, zrezygnowałam może nie tak zupełnie, miałam chwilę słabości, ale jednak starałam się zrezygnować z jakichś fast foodów, z takiego śmieciowego jedzenia, które do tej pory się zdarzało. No, wszystko oczywiście dla dobra Kornelki. Jak się udało, tak się udało. Myślę, że całkiem nieźle, więc było okej.
Tata?
Tata. Kornelka jest z nami właśnie, to zapomniałyśmy jej przedstawić.
Kornelia, 13 miesięcy.
Tak, i cały czas mówi tata, proszę Państwa. To jest ten etap, w którym dziecko, zamiast mówić mama, mówi non-stop tata. Nie wiem, u ciebie chyba też tak jest.
Tak, tak, tak. My teraz też mamy etap taty i jakichś innych sylab. Więc ciekawe, co z tego będzie. A tutaj wrócimy do tego żywienia. Okazuje się, że o właściwą dietę musimy dbać już podczas przygotowań do ciąży.
Jeśli chcę stworzyć czyjeś życie, nowe życie, to powinienem dać najlepsze z siebie elementy dla tego dziecka. Możecie Państwo nie dać partnera, pracy, wielu rzeczy możecie nie dać, bo nie wiecie, jak będzie. Ale macie jedną pewność, którą możecie dać, która jest bazą do tego wszystkiego, co ta przyszła istota może osiągnąć. Jeśli się wraca do korzeni, to dzieci się rodzą zdrowe, silne, no i się rozwijają i nie ma później tych wszystkich problemów z odpornością, z brakiem apetytu. Kolejna rzecz, tego mamy nie wiedzą, ale to, co mama je w ciąży i przed ciążą, będzie w przyszłości determinowało apetyty dziecka. Gdzie teraz tyle się mówi o niechęci do jedzenia warzyw.
Opowiadał specjalista odżywienia ekologicznego i wegetariańskiego Janusz Arrasz.
A w drugiej części naszego spotkania powiemy o bajkach, tak jak już Magda zdążyła zdradzić na samym początku. Kilka mitów Państwu zburzymy, na przykład ten, że jak dziecko ogląda bajkę na małym ekranie, na przykład w telefonie albo w tablecie, to jest to mniej szkodliwe dla jego rozwoju, niż gdyby oglądało taką bajkę w telewizji, czyli na dużym ekranie. No właśnie, te bajki i ich wpływ na nasze dzieci, o tym będziemy mówić.
No ja mam wrażenie, że bajki są teraz tak troszkę demonizowane, lepiej nie oglądać, nie codziennie, a już na pewno nie przed snem, bo to pobudza podobno. Jak jest u was, Magda? Bajki na telewizorze już się pojawiają? No, u nas bajki są, no nie da się tego uniknąć. Jaś chcąc, nie chcąc rzuca okiem, bo ogląda czasem Zosia. Pewnie mamy się ze mną zgodzą. Bajki to często ratunek na przykład na zły humor dziecka, chorobę, czy na przykład na czas zrobienia obiadu.
Powiem ci, że no właśnie, u nas się nie pojawiały potem bajki, bo tak jakoś stwierdziłam, że może nie. W momencie, kiedy włączyliśmy po raz pierwszy Świnkę Pepę, znaną doskonale wszystkim rodzicom, na właśnie dużym ekranie, to co Kornelia zrobiła, to było dla mnie po prostu jakiś taki powód, no, do strachu przede wszystkim, bo ona po prostu całą sobą przeżywała, myślałam, że zachce zaraz wejść do telewizora. To było takie silne oddziaływanie, że ja się po prostu przestraszyłam i stwierdziłam, że w telewizji na dużym ekranie dziecko oglądać bajek nie będzie. Na małym jest nieco lepiej, ale też jakoś tak stwierdziłam, no bo był też pewna sytuacja, która mi kazała na razie z tego zrezygnować. Mój mąż puścił tam dwa razy, na przykład chyba tak było, że pod rząd też Pepe na ekranie tabletu. No i potem tak było, że ja zostałam z dzieckiem sama w domu i to dziecko cały czas podchodziło dosłownie wiedziało dokładnie, gdzie ten tablet jest położony. Podchodziła i ba, i dosłownie ryk, jak tylko jej nie pokazałam. Powiedziałam, nie pokażę tej bajki. No i cały dzień był faktycznie taki na zasadzie marudzenia. No od tej pory na razie z bajek zrezygnowałam. Jak Państwo sami wiedzą, te bajki są. Magda powiedziała, że też czasami się gdzieś tam pojawiają. U nas też czasami się pojawiały. No ale muszę Państwa zmartwić, a właściwie musimy Państwa zmartwić, bo specjaliści radzą dobrze się zastanowić, zanim puści się bajkę dziecku w telewizji.
Czy aby na pewno chcemy kupić sobie godzinę czasu kosztem podania dziecku takiego środka, który jest dla niego szkodliwy. Że być może czasem warto się przemęczyć pół godziny, bo ja mam świadomość tego, że to czasem wymaga większej aktywności rodzica, ale to, co za to kupujemy, w cudzysłowie, to jest lepsza wyobraźnia dziecka. To jest jedna rzecz dla dobra dziecka, ale druga rzecz, lepsza koncentracja dziecka, umiejętność zajęcia się sobą i to dziecko spłaci ten czas. I to z nadwyżką, ponieważ jako 4-5-latek odzwyczajony od telewizji będzie w stanie sobie porysować, posiedzieć, pobawić się klockami i nie będzie się nudziło. Dzieci telewizyjne nudzą się takimi rzeczami, w związku z czym warto tutaj zainwestować po prostu, bo ten czas też dzieci oddadzą, a też przy okazji będą lepiej rozwinięte niż przy oglądaniu bajek.
A o tym, co jeszcze mówi nasz rozmówca Jarek Żeliński, psycholog, można powiedzieć bajkowy znawca, sprawdzimy już po przerwie.
Mamy w mieście w Radiu Gdańsk. Dzisiaj rozmawiamy o zdrowym jedzeniu i oglądaniu i czytaniu dzieciom bajek. Najpierw, jak obiecałyśmy, zajrzymy do talerzy. I to już kobiet przygotowujących się do zajścia w ciążę. Okazuje się, że do ciąży przygotować się trzeba także pod względem żywieniowym. Nasz organizm musi mieć przecież dużo siły na utrzymanie ciąży. Magda, ty miałaś jakieś zachcianki w ciąży? Ja w pierwszej, no, przyznam się, bez bicia, no w drugiej też. Jadłam słodycze, mam wrażenie, że ciągle. A w drugiej ciąży natomiast jajka i bekon. Przysięgam, po prostu jak w życiu nie jadłam jajek i bekonu, to w drugiej ciąży prawie cały czas. A jak było u ciebie?
No powiem ci szczerze, że ja właśnie nasłuchałam się od moich koleżanek o tych zachciankach, o tym, że jak się otworzy lodówkę, to czasami brzydko pachnie, czasami ładnie pachnie, i takie różne mity. I ja czekałam przez całą ciążę na zachcianki i na tę lodówkę magiczną, która gdzieś tam ten jakiś taki efekt wywoła, ale nie miałam żadnych zachcianek. Tak właśnie rozmawiałam jeszcze ze swoim mężem, czy on może pamięta, ale nie, absolutnie nic nie było takiego. Ja pamiętam po prostu pierwszy trymestr był no niefajny, bo wielu rzeczy jeść nie mogłam, bo po prostu źle się czułam. Ale potem jak już było okej, to właściwie nie wiem, jakoś tak. Nie wiem, czy może nie miałam na to czasu, ale chyba nie. Po prostu zachcianek nie było i już.
Super, to właśnie tak wyniknie też z dźwięku. Okazuje się, że po prostu byłaś dobrze odżywiona.
Wow, chociaż pierwszy raz.
Tak, bo okazuje się, że tych właśnie zachcianek można uniknąć. Wystarczy do naszego sposobu odżywiania wprowadzić więcej warzyw. Nie zachęcamy was oczywiście do przejścia na wegetarianizm czy weganizm, bo to absolutnie jest indywidualna sprawa. Zachęcamy natomiast do zróżnicowanej diety. O tych smakołykach i witaminach dla przyszłych mam i mam w ciąży oraz karmiących opowiedział mi Janusz Arrasz, specjalista do spraw żywności ekologicznej i wegetariańskiej.
Mamy miskę, mamy warzywa. Co mamy tutaj? Same pyszności.
No jak wszystkie zawsze warzywa są pyszne i zdrowe, a w tym, co słyszeliśmy niedawno, WHO mówi na temat przetworzonego mięsa, to tym bardziej ręga warzyw urosła niebotycznie. Co jest zabawne, bo od paru tysięcy lat mówi się o tym, gdzie jest siła największa i zdrowie. Co my tu mamy? Mamy to, czego przyszłe mamy, obecne mamy i mamy karmiące powinny mieć, czyli warzywa w diecie. Mamy rzeczy, które są naturalne i proste. Zapomniana polska brukiew, która, tak jak rozmawialiśmy, nie musi być łączona z biedną gęsiną, bo można dać liść brukwi gęsi, niech ona sobie tam żyje, a z pięknego korzenia, chociaż z liści też można coś dobrego zrobić, sobie możemy z tego zrobić fajne rzeczy. Dzisiaj brukiew będzie bardzo ekskluzywna, bo będzie z niej zrobiony najzdrowszy makaron na świecie. Z warzyw. Surowych warzyw.
Surowy.
Brukiew do tego się super nadaje. Oczywiście zrobimy sobie też makaron z buraków. Zrobimy z cukinii, z marchwi. I to będzie najzdrowszy makaron, bo można go zjeść tak jak normy mówią, czyli 5 razy w ciągu dnia warzywa. Zrobimy w różnych wersjach, z ziołami, z dobrym tłoczonym olejem, z cytryną. No, lepszego, prostszego, szybszego i bardziej odżywczego posiłku dla mamy, jako jeden oczywiście z posiłków, no nie można moim zdaniem wybrać. Trawi się to do 4 godzin. Bogactwo minerałów, enzymów, czynników sekundarnych.
No właśnie, czy na tym zielsku da się rzeczywiście przygotować do ciąży, przejść tą ciążę i potem wykarmić dziecko?
Mamy odpowiedź biologiczną, bo gdyby to nie było realne, to dzieci by się nie rodziły, które są na dietach roślinnych, czy w ogóle na dietach. Mamy dobry przykład właśnie Chiny i Indie. Indie, jakieś 50% mieszkańców jest na diecie roślinnej, mnożą się jak króliki i życzę im tego zdrowia i tego potencjału. I tak samo tutaj, to jest kwestia tego, co dobieramy. Dieta roślinna, czy dieta mieszana, czy dieta zwierzęca może być, ale siła i zdrowie i sam proces zrozumienia, czym jest ciąża i jak ona przebiega, później proces karmienia, uwzględnić warzywa jest uważam jednym z podstawowych elementów. To musi być w diecie.
No właśnie, jeżeli przygotowujemy się do tej ciąży, o czym my musimy pamiętać?
Przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie z też poziomu biologicznego, ale też świadomego, czy ja chcę tego dziecka. Nie na zasadzie bodźca, tylko rzeczywiście głębokiego. I ja wiem, że to nikt nie jest jasnowidzem, ale uświadomić sobie odpowiedzialność, to nie chodzi, żeby się z niej, odpowiedzialność, ale przede wszystkim odpowiedzialność biologiczną. Jeśli daję komuś, inaczej chcę stworzyć czyjeś życie, nowe życie, to powinienem dać najlepsze z siebie elementy dla tego dziecka. Ja bardzo często też rozmawiam z rodzicami i tłumaczę jedną rzecz. Możecie państwo a nie dać partnera, pracy. Wielu rzeczy możecie nie dać, bo nie wiecie, jak będzie. Ale macie jedną pewność, którą możecie dać, która jest bazą do tego wszystkiego, co ta przyszła istota może osiągnąć. Zdrowe ciało i umysł. Jeśli w to zainwestujecie, a nie jest to wielka inwestycja, to wasze dziecko będzie szczęśliwe, zdrowe, będzie radziło sobie ze stresem, nie będzie chorowało i kolejny potomek, który będzie, będzie jeszcze wspanialszym ogniwem w tym waszym łańcuchu, że tak powiem, przodków.
Czyli takie rzeczy absolutnie, o których my musimy pamiętać, jeżeli chodzi o nasze odżywianie w czasie ciąży.
Po pierwsze, trzeba dostarczyć zróżnicowanych produktów. Jeść różnorodnie, jeść jak najbardziej świeżo, nie zapominać o wodzie, nie zapominać o olejach tłoczonych na zimno. To są takie czynniki, które powodują, że wzrost płodu, rozwój jego jest bardzo, bardzo optymalny. Bardzo dużo mam ma w czasie ciąży nastroje, smaki, różne rzeczy. Tak wcale nie musi być, bo chcę też odczarować biologię tutaj, bo często się dobiera to dobrze, takie bardzo mityczne podejście do ciąży, ale to jest czysta biologia. Jeśli się nie przeszkadza organizmowi, to ten stary organizm, czyli matka i ten młody organizm sobie bardzo dobrze koegzystują i później mama nie będzie osłabiona, dziecko będzie bardzo dobrze odżywione i co jest bardzo ważne, o czym też mówię, jakość pokarmu, czyli mleka, będzie najbardziej optymalna. Niewiele trzeba tak naprawdę, tylko też z mądrym podejściem. Nie dajmy się też zwariować różnymi trendami żywieniowymi, które są. Jeśli się wraca do korzeni, to dzieci się rodzą zdrowe, silne, no i się rozwijają i nie ma później tych wszystkich problemów z odpornością, z brakiem apetytu. Kolejna rzecz, tego mamy nie wiedzą, ale to, co mama je w ciąży i przed ciążą, będzie w przyszłości determinowało apetyty dziecka. Gdzie teraz tyle się mówi o niechęci do jedzenia warzyw.
Makaron z surowych warzyw, z oliwą i ziołami, no to brzmi całkiem dobrze. Przyznam, że jeszcze niedawno nie wyobrażałam sobie jedzenia na surowo, choćby cukinii czy buraka. Ostatnio próbuję, wprowadzam coraz więcej warzyw i nasion do naszego menu i przyznam, że jest naprawdę dobrze.
No właśnie, to miałam potwierdzić, bo mnie też gotowanie właśnie dla Kornelki inspiruje zupełnie do działania, do dodawania, do wymyślania, do mieszania różnych składników. A jak już człowiek coś dobrego zrobi dla dziecka, to czemu miałby tego sam nie zjeść?
No pewnie, że tak, zwłaszcza, że to jedzenie jest naprawdę dobre. No.
Zgadzam się, dokładnie. Namawiamy do gotowania, do robienia, do eksperymentowania.
Tak, ja podpytałam też pana Janusza Aresza o niejedzenie mięsa i uzupełnianie diety w białko i żelazo, bo istnieje takie przekonanie, że bez mięsa to prawie od razu już anemia. No nic bardziej mylnego, jak się okazało. Posłuchajmy.
Te wszystkie osoby, które to mówią, są czystymi teoretykami, ale to nie jest nigdy praktyk. Jeśli ktoś jest praktykiem na diecie roślinnej, to po pierwsze wyśmieje te argumenty. Można mieć jałową sposób odżywiania, bardzo ubogi, nieróżnorodny i to występuje czy na diecie mieszanej, czy na diecie roślinnej. Jeśli jemy różnorodnie, to bardzo wyraźnie podkreślę, różnorodnie, słuchamy się przede wszystkim organizmu, a ktoś, kto się zdrowo odżywia, ma najlepszego nauczyciela w postaci swojego ciała, to nie będzie miał niedoborów, dlatego że będzie miał potrzeby na pewne składniki przez smak i w tym produkcie i będzie to dostarczał. Jeśli my mamy dietę czy sposób żywienia bardzo ubogi, no to będą niedobory, ale w diecie roślinnej, zróżnicowanej i prostej, bo też się dorabia do tego, że trzeba skończyć biochemię i fizjologię, jest absurdem. Jeśli jemy prosto i różnorodnie, mamy rewelacyjne wyniki, mamy siłę, mamy odporność i nie chorujemy.
Mówi się też, znaczy ja tak mówię, oczywiście stereotypami, bo chciałam je też odczarować, że ta dieta roślinna, to rzeczywiście trzeba mieć dużą wiedzę, no ale to też jest takie bardzo skomplikowane, bo przecież to jest takie proste, wrzucić tego kotleta na patelnię, dodać tego ziemniaki, mamy świetny obiad. No oszukujmy się, no nie jest to świetny obiad.
To jest kwestia kategoryzacji, co nazywamy jedzeniem. Jeśli ktoś nazywa resztki z ziemniaka z przyprawami chemicznymi, jedzeniem, nazywamy to chipsem, no to nie jest ziemniak, który jest ugotowany na parze, czy zjedzony w postaci zupy, czy czegoś. No właśnie, to jest to, jak określamy. I dla niektórych marchewka będzie ubogim dodatkiem albo w ogóle nawet egzotycznym warzywem, a dla kogoś będzie pełnowartościowym produktem. My po prostu musimy zmienić też myślenie o tym, co kładziemy na śniadanie, co na obiad i na kolację. Chociaż uczę tego, żeby kolację to sobie zapomnieć, bo niestety mamy odwróconą piramidę żywieniową i wtedy wieczorem jest Grunwald, atakujemy wszystko i wszystkich, a później rano nie mamy ochoty na jedzenie, no wtedy, kiedy potrzebujemy najbardziej. Jedzenie różnorodnych rzeczy, gdzie obecnie jest to dostępne. Kolejna rzecz, że nie jest to żaden wydatek ekonomiczny, bo paczka słoneczniku, orzechów, ziaren, kasz kosztuje nie dość, że mało, to są jeszcze objętościowe. Zresztą, mówi się o tym, żeby jeść jak biedak, ale w tym dobrym znaczeniu. Warto przypomnieć sobie, co jadzono przed wojną. To bazą były fasole, były kasze, były oleje tłoczone na zimno. Produkty, jeśli były mięsne i mleczne, to były znikome, ale to jest dokładnie ten trend, który się wpisuje obecnie. Między innymi WHO o tym samym mówi. I ludzie mieli siłę, bo to było bardzo prosto do zweryfikowania. Taki chłop nie mógł nie mieć siły na to, żeby orać glebę. Czasami jak nawet mu ta szkapinka umarła, to sam brał homonto i po prostu pracował cały dzień. Więc te składniki są odżywcze i łatwo dostępne.
Co warto dawać dzieciom, żeby ta dieta była zróżnicowana? Chyba powinni jeść to samo, co my, prawda?
W mądrych tradycjach dieta dziecka tak naprawdę różniła się tylko jedną rzeczą od dorosłego. Oczywiście poza skrajnymi jakimiś ostrymi rzeczami. Stopniem mechanicznego rozdrobienia. Dzieci nie posiadają zębów lub dopiero będą mieć. Kolejna rzecz, że mieszanie ze ślintną przygotowało obróbkę enzymatyczną, czyli ten produkt już był wstępnie dla dziecka przygotowany, bo do drugiego roku życia dzieci wykształcają swój profil mikrobiologiczny. I to jest rzeczywiście najbardziej krytyczny moment, kiedyś szczególnie taki był, ze względu na między innymi na odporność, ale też na nieprzyswajanie czy przyswajanie składników, budowanie między innymi też układu nerwowego. Teraz współcześnie trzeba zrobić tak, żeby w diecie dziecka ten dwuletni okres, czyli wykształcenia flory bakteryjnej, jak najbardziej wzbogaci w składniki, które temu służą, czyli warzywa i owoce, pełnoziarniste produkty, bo te czynniki balastowe, czyli które są zawarte w warzywach, powodują, że tworzymy ten właściwy ekosystem. I ten piękny Eden, ten cudowny ogród u małego dziecka i też u nas zaczyna być silny. I wtedy dziecko jest zdrowe, dlatego w tym okresie warto uwzględnić jak najbardziej produkty, które jak najbardziej temu sprzyjają. Czyli jak najbardziej nieprzetworzone, świeże, wprowadzić też kiszonki, bo można kusić różne rzeczy. Nudą jest, z całym szacunkiem, bo jestem Polakiem, uwielbiam kapustę i ogórek kiszone, ale można kisić kalafiorek, można kisić marchewkę, można z dziećmi tworzyć fantastyczne rzeczy. Ja też z dziećmi robię różne warsztaty. Jeszcze nie robiliśmy kiszonek, ale możemy robić, ale dzieci są bardzo kreatywne, można stworzyć cudowne słoiczki zamykane, tak jak kiedyś, tak jak były kule śnieżne, gdzie tam rzucono. Można z dzieciakami robić. Dziecko to zrobi i będzie to jadło, przede wszystkim będzie znało, to też będzie chętnie po to sięgało. Więc zadbanie o ten profil mikrobiologiczny, szczególnie w tym okresie dwuletnim, byłoby to najbardziej optymalne.
To był specjalista od żywienia ekologicznego i wegetariańskiego, Janusz Arrasz. To człowiek z naprawdę wielką wiedzą na temat jedzenia. A jeżeli mają Państwo ochotę posłuchać go na żywo, to już dzisiaj w Gdyni odbędzie się spotkanie właśnie z nim. Pan Janusz Arrasz będzie opowiadał o odżywianiu kobiet karmiących i dzieci do lat 3. Spotkanie jest bezpłatne w restauracji Koko w Gdyni. Początek o godzinie 17. Można oczywiście przyjść z dziećmi. A my, Mamy w Mieście, wracamy po krótkiej przerwie.
Mamy w Mieście w Radiu Gdańskie. Witają Państwa ponownie. Dwie Magdy Manasterska i Magda Świerczyńska do lot. Mówiłyśmy już o jedzeniu, właściwie o odżywianiu kobiet nie tylko w ciąży, ale i tych, które planują ciążę. A teraz trochę temat zmienimy. Przeniesiemy się do świata bajek. I to tych zarówno oglądanych, jak i tych czytanych. No bo tak, mamy tablety, mamy smartfony, mamy komputery, laptopy, no i oczywiście telewizory. Wszędzie jest zatem nieodparta chęć i możliwość oglądania, a raczej puszczania dziecka bajek. No właśnie, oglądać czy nie oglądać, a właściwie puszczać czy nie puszczać tych bajek dziecku? Jeśli nie, to dlaczego? I jaka jest różnica między bajką czytaną a oglądaną? O tym wszystkim opowiedział mi Jarek Żyliński, psycholog. Posłuchajmy.
Bajki oglądane działają trochę inaczej niż bajki czytane, dlatego że dziecko na obrazie dostaje już przedstawioną formę jakiegoś wyobrażenia. I to jest taka najważniejsza różnica tak naprawdę, ponieważ wtedy dziecko nie może skorzystać z swojej wyobraźni, nie może się obrazić bronić przed tym, co jest mu czytane, tylko od razu wstawia sobie jakiś obraz, musi przyjąć ten obraz, musi jakoś przyjąć, że smok wygląda w taki sposób, potwór wygląda w taki sposób. Natomiast w momencie, kiedy czytamy, to dziecko swoją własną wyobraźnią dostawia to wszystko do jakiegoś własnego obrazu świata, samo sobie to wyobraża, w związku z czym bajki oglądane nie dają przestrzeni wyobraźni, mogą być bardziej zagrażające, no i też sam fakt ekranu nie jest najzdrowszy dla dzieci z racji na to, jak oddziałuje na mózg.
No właśnie, ale niektórzy rodzice powiedzą, dobrze, no nie mam czasu na poczytanie akurat teraz, potrzebuję się czymś zająć i chciałbym puścić dziecku bajkę. Czy wszystkie bajki są takie oglądane, z góry skazane na niepowodzenie?
Znaczy, w ogóle jeśli chodzi o to, żeby puścić bajkę, to nie ma żadnego problemu, żeby ją puścić, ale można ją puścić po prostu z MP3, z komputera, ale słuchaną bajkę. Słuchowisk jest mnóstwo, one są naprawdę bardzo ładne i troszkę jest niedoceniane. Jest też mnóstwo nagranych, świetnych audiobooków dziecięcych i tego jest naprawdę cała masa. I to, że rodzic nie jest w stanie brać w tym udziału, nie znaczy, że nie jest w stanie puścić dziecku bajki. Natomiast czy są z góry skazane? No ja osobiście uważam, że jeśli chodzi o dzieci, to miejsce telewizora jest na środku jeziora po prostu, bo zbyt często mi się zdarza w pracy psychologa, w diagnozie psychologicznej z rodzicem, powiedzieć, że proszę pani, proszę pana, pierwszym problemem, z którym musimy zawalczyć, to jest telewizor i odcięcie telewizora, ponieważ jest tak, że jest bardzo dużo dzieci uzależnionych od telewizji. Wywołuje to inną aktywność mózgu, ponieważ z racji na receptory dotyczące światła, ekranów, mózg działa na wyższych trochę obrotach, przyzwyczaja się do tego i potem dziecko nie jest w stanie się zatrzymać. Jest mu trudno spokojnie zjeść, jest mu trudno spokojnie się pobawić, porysować książeczkę, w związku z czym ja osobiście uważam, że w przypadku dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym, a już na pewno wcześniejszym, telewizja w ogóle jest czymś szkodliwym. Jeśli chodzi o dzieci starsze, to jasne, że jest fajnie raz na jakiś czas jakąś rozsądną, dobrą, fajną bajkę obejrzeć, ale to się dotyczy dzieci w wieku już szkolnym, też z racji na to, że one mają lepiej ukształtowany świat i ta ich wyobraźnia nie odbiera tak mocno tych obrazów, które zobaczy.
W jaki sposób dziecko widzi świat w bajce albo wyobraża sobie taki świat w bajce czytanej? No bo my rodzice jesteśmy tacy bardzo realnie nastawieni, prawda? U dziecka właśnie chodzi jeszcze o wyobraźnię.
Zdarza nam się zapomnieć, że dzieci po prostu jeszcze nie mają ułożonego świata. Jeszcze nie wiedzą, z czego się składa świat. One kawałek po kawałku sobie go układają. Relacje międzyludzkie, różne elementy tego świata i bajka jest formą, która jakoś się wpasowuje w ten świat. Właśnie dlatego też jest ważne, żeby była bajka czytana, bo to jest trochę tak, że świat dziecka to są powoli układane puzzle rzeczywiste i tam, gdzie dziecku brakuje rzeczywistości, tam ono sobie dokłada fantazję i bierze sobie taką bajkę i z tej bajki bierze co chce i ono może w niektórych aspektach w tę bajkę po prostu uwierzyć. Były też takie badania robione na bajkach, że generalnie jeśli chodzi o środek mózgu, który odpowiada na bajki czytane, to jednak jest trochę tak, że to właśnie jest tak, no być może, że jednak dziecko to odbiera jako fikcję, ale jednak ze swojego zachowania, z tego, że boi się smoków, boi się wiedźm, jednak jest tak, że ono się zachowuje, jakby to był świat prawdziwy. Więc pierwszą taką rzeczą, którą trzeba powiedzieć, to, że dziecko może odebrać ten świat jako prawdziwy, ale jest też tak, że za pomocą swojej wyobraźni wypiera te rzeczy, które nie pasują do tego świata, które nie pasują do tych puzli, które ma ułożone do tej pory, a z czasem też jak ma coraz więcej tych puzli rzeczywistych, to jest w stanie powiedzieć, tam tata, smoki nie istnieją, troli nie ma i tak dalej. Więc to, o czym trzeba pamiętać, to to, że dzieci rzeczywiście odbierają ten świat jako prawdziwy i stąd pewna ostrożność jest ważna, aczkolwiek w większości bajek, zwłaszcza jeżeli są one ułożone w jakiś sposób świadomy, świat fantastyczny odchodzi ze świata bajki jeszcze przed końcem.
A ty, Magda, spotkała się z tym, żeby Zosia po obejrzeniu bajki na przykład bała się smoka albo zapytała, dlaczego wydarzyło się coś tak, a nie inaczej? Miałaś kiedyś problem na przykład z wytłumaczeniem jej świata telewizyjnego?
No problemu z wytłumaczeniem nie, ale rzeczywiście kiedy zaczęliśmy oglądać bardziej takie złożone bajki, to Zosia parę razy bała się w bajce jakiegoś stwora, który na szczęście potem okazywał się, że jest dobrym i fajnym potworkiem. Zawsze po bajce, która wywołuje takie emocje, rozmawiamy. I co ciekawe, często to Zosia właśnie zaczyna ten temat. Próbuje sama w tym języku swoim odpowiednim do swojego wieku jakoś te emocje i stwory wytłumaczyć.
A oglądasz bajki ze swoimi dziećmi?
Tak, tak. Jeżeli nie siedzę z Zosią właśnie i nie oglądam bajki, bo na przykład robię obiad, to wtedy włączam bajkę, którą już znam i wiem, że nic tam niepokojącego się nie wydarzy. Kiedy jednak włączam coś po raz pierwszy, no to zawsze jednak oglądam razem, bo chcę wiedzieć, co moje dziecko ogląda.
No właśnie, i przyznam ci rację, bo o tym, dlaczego powinniśmy to robić, czyli oglądać bajki z dziećmi, opowie państwu teraz Jarek Żeliński. Opowie też nasz psycholog oczywiście, jak dziecko widzi świat poprzez bajki.
Jeśli jest to bajka oglądana, to zdecydowanie trzeba ją obejrzeć, bo tutaj nie będzie miejsca na ten filtr wyobraźni. Bo trzeba zobaczyć, czy tam przypadkiem te postacie nie są zbyt mocne, bo te postacie się wbiją w głowę dziecka, bo dziecko je widziało, w związku z czym ciężko mu jest je wyprzeć. Więc bajkę oglądaną trzeba przygotować przez obejrzenie, czy nie ma treści zagrażających takich bardzo silnych, a bajkę czytaną, czy przypadkiem emocjonalnie tam się dzieje zbyt dużo i czy też te rzeczy trudne są rozwiązane, bo jak nie są rozwiązane, to to może być trudne dla dziecka.
Co nas powinno zaniepokoić właśnie w bajce, czego unikać? Bo są, no nawet w klasyce bajek czy baśni polskich są takie dosyć trudne sytuacje, prawda? Śmierć i właśnie gdzieś tam na przykład, nie wiem, wilk zje babcię i tak dalej. No jak sobie z tym radzić?
Dla nas są przerażające, a dziecko sobie właśnie nieźle radzi dzięki wyobraźni. Ja myślę, że to jest kwestia takiego rozsądnego spojrzenia na dziecko, co ono jest w stanie przyjąć. I to im jest trudno tak do końca powiedzieć. Ja osobiście staram się dobierać bajki dla dzieci w taki sposób, żeby one pasowały do tego, co się dzieje u dziecka. Jeżeli dziecko jest w tym momencie na etapie przedszkolnym, to mu wybiorę bajki, gdzie jest podróż, gdzie jest wyprawa, gdzie są wyzwania, jak Czerwony Kapturek chociażby. Jeżeli dziecko jest na etapie śmierci, czyli około 4-5 roku życia, to sięgnę po Dziewczynkę z zapałkami, gdzie ta śmierć się pojawia. I to jest trochę takie odpowiadanie rozwojowe, ale to jest trudne dla rodzica, bo ciężko jest rzeczywiście wyłapać w ocenie, ale dzieci sobie świetnie poradzą z bajkami czytanymi. One sobie odetną i one często powiedzą: mama, nie chcę tej bajki. I jako, że to było tylko właśnie opowiedziane, a nie pokazane, to sobie ją po prostu wyrzuci. Więc jeśli chodzi o czytane, to ta ostrożność nie jest aż tak bardzo potrzebna. Tak się czasem podśmiewam, że niektórzy ojcowie, chcąc czytać dzieciom, ale nie chcą czytać bajek, czytają kryminały, bo dziecko i tak to wyrzuci. To jest oczywiście lekka przesada, bo fajnie było, żeby dziecko mogło sobie skorzystać z takiej bajki. Ale generalnie jeśli chodzi o czytane, to dobrze by było, żeby bohater, z którym się dziecko identyfikuje, żeby on skończył dobrze. I to wtedy daje dziecku jakąś taki miarę spokój z bajki.
A jeżeli chodzi o te bajki oglądane, kiedyś słyszałam, że dobrze jest z jednej strony to, co powiedziałeś, czyli najpierw obejrzeć taką bajkę, żeby w pełni świadomie ją potem dziecku pokazać, a z drugiej strony też oglądać bajkę z dzieckiem.
Kiedy dziecko zobaczy coś zagrażającego, to ono potrzebuje wyjaśnienia tego. I wyjaśnienie może być kluczowe, bo ono nie rozumie, co się dzieje, nie rozumie, co się stało z tym potworem, gdzie on zniknął, zwłaszcza jeżeli że klatki się często zmieniają, dziecko tego może nie zrozumieć. Dzieci do 5 roku życia nie rozumieją zmiany klatki w ogóle. Więc w momencie, kiedy dziecko czuje jakikolwiek lęk, zagrożenie, to dobrze by było, żeby się znalazł blisko swojego podstawowego poczucia bezpieczeństwa, którym jest rodzic. W związku z czym dlatego jest ta obecność rodzica jest ważna. Do tego, jeśli bajki są tak istotną rzeczą w kształtowaniu obrazu świata, bo rzeczywiście dziecko bardzo dużo ściąga z tych bajek, to dobrze by było, żeby to przeszło przez filtr rodzica, żeby on w razie czego w paru miejscach próbował chociaż zasugerować, że no świat taki nie jest, że to jest trochę inaczej. I to też właśnie z racji na to, że bajki zostawiają duży ślad, to dobrze by było, żeby ten świat był może kontrolowany, to jest złe słowo, ale taki nadzorowany trochę, taki poopowiadany czasem przez rodzica, tak żeby dziecko mogło, układając sobie ten puzzle swojej układance, przegadać to z rodzicem.
Mówi się o tym, że do 3 roku życia najlepiej, żeby dziecko nie oglądało w ogóle telewizji. Dlaczego tak jest?
Nasze kochane amerykańskie Stowarzyszenie Pediatrów, które masę badań, mówią, że to jest z racji na kształtowanie się wzroku, że ten wzrok bardzo mocno reaguje, że jest jeszcze nieukształtowany, a do tego jeszcze obraz świata jest zupełnie nieukształtowany, w związku z czym wkładanie tam tak silnych rzeczy zostawia dużo większy ślad. Dlatego do 3 roku zdecydowanie to jest odradzane. I to też pokazuje trochę to, jak dzieci reagują na bajkę. Jeżeli dziecko jest w stanie wyłączyć wszystkie funkcje oglądając bajkę, czyli można je przewinąć, przekręcić, nakarmić, przewrócić, przebrać w nie wiadomo co i tak dalej, to jak bardzo musi ten mózg pracować, jeżeli dziecko się zgadza na tak wiele rzeczy. To nie jest tak, że dziecko po prostu jest bardziej układne. Ono jest nieprzytomne, jak po narkotyku trochę. A generalnie jest coś zagrażającym, jeżeli mózg człowieka działa w ten sposób, że nie jest w stanie robić niczego innego niż oglądanie. To też ładnie pokazuje, dlaczego nie powinniśmy tego robić. W przypadku dzieci starszych jest rzeczywiście tak, że one mają trochę ten obraz bardziej ukształtowany już, lepiej odbierają wzrok, więc są trochę bardziej odporne. Ale nadal moje doświadczenie z dziećmi przedszkolnymi jest takie, że one bardzo łatwo się uzależniają od obrazu, bardzo łatwo tracą poziom koncentracji przez telewizję, w związku z czym ja osobiście nadal uważam, że dzieci przedszkolne do 6 roku życia nie powinny w ogóle korzystać z telewizji.
To był Jarek Żeliński, psycholog, a ja dodam jeszcze, że na przykład tutaj taka ciekawostka, teletubisie były robione właśnie przez psychologów i tam, jak Państwo wiedzą, zapewne absolutnie nic się nie dzieje. Akcja jest taka spowolniona, ruchy są takie płynne. Magda, ty też pewnie dorzucisz tutaj swoje doświadczenia.
Tak, tak. Teletubisie to była właściwie pierwsza bajka, jaką włączyłam Zosi i ta Zosia tam kilkunastomiesięczna, rzeczywiście ona była zachwycona, a ja byłam tak trochę przerażona i zaskoczona, bo ja nigdy wcześniej nie widziałam teletubisie, tylko słyszałam o tym, że może to warto rzeczywiście włączyć na początek. No ale dziecko rzeczywiście przyjęło to i nie było tych negatywnych emocji i to był jakby, te klatki były dostosowane rzeczywiście do wieku małego dziecka.
No właśnie, bo tutaj chodzi przede wszystkim o te kreski, o te klatki, o ocięcia, czyli o po prostu bodźce, które oddziałują na dziecko i absolutnie nie ma tu nic do rzeczy, tak jak powiedziałyśmy na początku, wielkość ekranu, jak pewnie niektórzy z Państwa być może cały czas myślą, oddziaływanie jest w każdym wypadku takie samo.
No zatem bądźmy rozsądni, zastanówmy się, czy włączając dziecku bajkę, aby na pewno chcemy sobie kupić godzinę czasu dla siebie, zastanówmy się też nad konsekwencjami oglądania bajek. Bajki czytane to oczywiście lepsza wyobraźnia i spokój naszego dziecka.
No to czas już, proszę Państwa, kończyć, pożegnać się z Państwem. Bardzo dziękujemy za tę wspólną godzinę z mamami w mieście, a już za tydzień będziemy rozmawiać o tym, jak dojść do siebie po porodzie. Temat stricte dla pań, będzie o ćwiczeniach, będzie też o zajęciach dla młodych mam. Powiemy też, jak poradzić sobie z depresją poporodową i ze zdarzającym się dość często baby bluesem. Nie zabraknie także nagrody. Do wygrania będzie dla naszych słuchaczy zabieg kosmetyczny, a o tym jaki dowiedzą się Państwo słuchając nas w środę po 13. Magda, mówię nas, ale to raczej ja będę, bo ty wyjeżdżasz bardzo
tak,
daleko.
Ja wyjeżdżam bardzo daleko. Ze mną Państwo się usłyszą dopiero w grudniu. Ja sobie odsłucham po prostu w internecie, bo na naszej stronie internetowej www.radio.gdańsk.pl można właśnie naszych audycji posłuchać.